Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi kochani, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym niedzielnym spotkaniu z cyklu CNN i zapraszam dzisiaj na chyba niezbyt łatwą mowę. Ale to posłuchajcie najpierw fragmentu, proszę, z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, który dzisiaj czytamy jako drugie czytanie. Proszę, posłuchajcie tego fragmentu. Bracia, nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż te właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc, niezależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. Kani, po raz kolejny czytam fragment ze świętego Pawła i po raz kolejny jestem i zawstydzony, i zafascynowany, i... No właśnie, jeszcze mam tysiąc innych uczuć, jakby tym, jaki to był odważny, jaki to był wolny, jaki to był wsłuchany w Pana Jezusa człowiek. Jednocześnie zachwycające jest to, chodzi mi oczywiście o świętego Pawła, że wcześniej potrafił tak bardzo błądzić, a potem tak się odnalazł, nie? Po tym spotkaniu z Panem Jezusem. Kochani, nadałem temu filmowi pewien tytuł, do niego zaraz dojdziemy. Wiem, że kiedy będę teraz mówił to, co mówię, to będziecie sobie myśleli, po co był ten tytuł. Ten tytuł, kochani, będzie zaraz oczywiście w pewnej konkluzji. Kochani, zobaczcie, święty Paweł, kiedy pisze o swoim głoszeniu, czyli o swoim przekazywaniu wiary, którą sam tak otrzymał od Pana Jezusa, to pisze, że od nikogo nie zależy, stał się niewolnikiem wszystkich, czyli niewolnikiem w tym sensie, że jest jakby zmuszony przez tą swoją zależność od Ewangelii, żeby każdemu służyć tą Ewangelią i że interesuje go tylko jedno. Wszystko czynię dla Ewangelii, wszystko czynię po to, żeby ona była głoszona, wszystko czynię po to, żeby prawda do ludzi docierała. Kochani, zobaczcie, tak sobie myślę, minęło 2000 lat, nie? Zbudowaliśmy kościół, w niektórych miejscach lepszy, w innych gorszy, to jest jasne. Sam w sobie, w swoim źródle uważam oczywiście bardzo Jezusowy, który my wykrzywiamy na tysiąc sposobów. Ale zobaczcie, jednym z wykrzywień tego jest to, że już nie zawsze, i pewnie tak oczywiście było od początku, naszym głównym motywem nie jest Ewangelia, tylko są pewnego rodzaju zasady, przekonania, które oczywiście niby z Ewangelii płyną, ale niekoniecznie takie są. Kochani, zobaczcie, Paweł tu pisze, że nie zależy od nikogo. Czyli nie mam w sobie czegoś takiego, że myślę, a co powiedzą tacy albo tacy chrześcijanie, co powiedzą tacy albo inni ludzie wierzący bądź niewierzący. Mówi nie, moim jedynym wyznacznikiem jest prawda Jezusowa, którą przyniósł Pan Jezus, czyli Ewangelia, bo tym jest Ewangelia. I muszę zrobić wszystkich, muszę się dostosować do każdego środowiska, każdego człowieka, każdej jego sytuacji. Mówi, stanę się wszystkim dla wszystkich, żeby im tylko to zanieść. I koniec, zobaczcie, mamy dzisiaj tak, że na przykład jeżeli jakiś ksiądz albo jakiś świecki, nie, idzie w różne miejsca, albo głosi na jakiś sposób, albo szuka jakichś technik, to zawsze się znajdą na tych, którzy powiedzą, w taki sposób nie wolno. Tak nie wolno, to jest nie, to jest podejrzane, to nie, nie. Tradycyjnie to było tak i tak, tak nie wolno. Zobaczcie, nie mamy już, mam wrażenie, tej wolności świętego Pawła. Wszystkim dla wszystkich, słaby dla słabych. Kochani, ja jak to czytam, wybaczcie mi, to jest myślę teraz oczywiste, że oczywiście czytam to przez siebie. No Boże, no ja wam tę Ewangelię komentuję, więc trudno, żebym ją nie komentował przez siebie, nie? Znacie wszyscy moje słabości. Myślę, że nigdy przed wami nie ukrywałem tego, jaka jest moja historia, nie ukrywam tego. Też nie tak, że jestem już, wiecie, doskonały i tak dalej. Oczywiście, że mam swoje grzechy, że upadam. Nie boję się o tym mówić. I kochani, bardzo często oczywiście spotykam się z takim zdaniem, jasne, do niektórych to trafia i niektórym to bardzo pomaga, ale innym nie. I ktoś mówi, nie wolno tak mówić. Ksiądz nie powinien tak robić. Mało tego, to już wam mówiłem wielokrotnie, tak? Słyszę często takie zdania. Ten człowiek nie powinien być księdzem. Kochani, jak czytam te zdania, stałem się słaby dla słabych. Kurczę, to mnie, wiecie, to mnie tak umacnia, w sensie to myślenie świętego Pawła, nie? Który mówi, Nie oczywiście, że chcę być grzesznikiem, nie oczywiście, że chcę, nie wiem, upadać w grzechy. Oczywiście, że nie. Tylko Paweł mówi, będę szukał każdego sposobu, będę wykorzystywał wszystko, co się da. To jest nasze dominikańskie zawołanie. Wszystkim, wszędzie i na wszystkie sposoby. Pewnie ktoś mi czasem mówi, że sposoby, które głoszę Ewangelię, to powinienem z nich zrezygnować, bo jednak nie warto wszystkich podejmować. No to sorry, jestem w zakonie, który mówi wszystkim, wszędzie i na wszystkie sposoby. Ale nie o co mi chodzi? Chodzi mi o tę wolność. Chodzi mi o to, że jakby nie zależymy od opinii ludzkiej, nie zależymy od opinii nawet kościelnej, nie mówię, że mamy ją w nosie, ale nie uzależniamy tego jako rzeczy absolutnej, tylko zawsze odnośnikiem jest Ewangelia. Kochani, muszę wam się przyznać, teraz to będzie trochę głupie to, co powiem, ale w sensie głupie, bo jest to dla mnie trudne, żeby to mówić, ale czasem mam takie coś, na przykład, wiecie, że jak mam coś powiedzieć, albo coś mówię, albo nie wiem, wiecie, że ja na przykład nie udzielam wywiadów, ale czasem oczywiście gdzieś tam z kimś rozmawiam, no albo nagrywam jakiś film, albo rozmawiam, nie wiem, z Tomkiem Nowakiem w Mocno Stronniczych i na przykład czasem mam wygłosić jakąś opinię, nie? I koniec, na przykład czasem widzę, że gryzę się w język z tego prostego powodu, że wiem, że jak to powiem, ja sam do końca nie jestem przekonany, że to, co powiem, to jest racja, tylko ja bardzo chciałbym rozmawiać, bardzo chciałbym szukać odpowiedzi. Nawet czasem ich nie mam, ale chciałbym zadać pytania. I koniec, czasem w mojej głowie, jest mi wstyd, że tak jest, ale czasem w mojej głowie jest takie coś, ale jak to powiesz, albo jak zadasz takie pytanie, nawet nie to, że masz odpowiedź, ale samo pytanie, które zadasz, no to przecież cię zjadą, to przecież cię zjedzą w części kościoła. I koniec, czasem jest mi wstyd za to, wycofuję się. Czasem mam takie w głowie, dobra, stop, nie, bo sobie nabrudzić znowu. Wiecie, czasem nie, i się po prostu nie gryzę w język i jadę, nie? I potem oczywiście mam kłopoty. Ale uwaga, tak powinno być. Boże, jak słyszę to zdanie Pawła, tak więc nie zależąc od nikogo, i nie chodzi mi tylko o taką głupią wolność, że mam w nosie wszystkich ludzi, mam w nosie ich zdania. Nie takie jest myślenie chrześcijańskie, tylko nie uzależniam tego. I teraz, kochani, idąc do przykładu, bo pokażę wam to na pewnym przykładzie. Zostanę zaraz zjechany. Ale właśnie samo to, że ja myślę, że będę zjechany, pokazuje mi, że zgubiliśmy tę wolność. Kochani, podam wam ten przykład z tego tytułu, tego filmu, dlatego wybrałem taki tytuł filmu. Kochani, wiecie, że w oczach Kościoła mieszkanie przed ślubem nie jest sytuacją dobrą, wręcz może być sytuacją grzeszną, tak? I oczywiście zazwyczaj odnosimy się do takiej sytuacji, że no, kiedy para niebędąca małżeństwem zamieszkuje ze sobą przed małżeństwem, czyli de facto funkcjonuje jak małżeństwo, jeżeli tam dochodzi jeszcze do seksualności, no to mamy grzech ciężki oczywiście, tak? No i w związku z tym to jest sytuacja, no, niedobra, grzeszna. Że pary, które mieszkają przed ślubem, zasadniczo nie otrzymają rozgrzeszenia. Ale teraz uwaga, ja nie o tym mówię. Chcę powiedzieć o innej sytuacji, która dokładnie pokazuje to, o czym tu mówi Paweł, gdzie jakby właśnie bardzo się rzutuje to, jak patrzymy na to, jak ludzie patrzą na nas. Kochani, wiecie, że jest taka sytuacja możliwa i ja często takie sytuacje spotykam. Nie mówię, że tak jest zawsze oczywiście, ale często. Że na przykład mamy parę, która zamieszkuje ze sobą przed ślubem, nie współżyje. I żyją na przykład przez, nie wiem, 2-3 lata do ślubu, bo różne są powody. Mogą być powody ekonomiczne, czasem one są wymyślone, oczywiście nie tak, że jestem naiwny i jestem przekonany, że zawsze one są prawdziwe, ale tak czy siak ludzie podejmują taką decyzję, ale w związku z tym, że wierzą w Pana Boga, w związku z tym, że chcą być jakby wierni zasadom Pana Boga, no to mieszkają razem, ale nie współżyją. I kochani, na przykład bardzo często wtedy, kiedy w spowiedzi takie coś się powie, to jakaś część księży, trudno mi oceniać jaka duża, nie udzieli rozgrzeszenia. Kochani, no bo mieszkają razem, tak? Mimo, że nie współżyją. Pamiętam, kochani, jak byłem jeszcze na studiach, nie? I właśnie ten temat się pojawił, wiadomo, mieliśmy wykłady różne i tak dalej, żeśmy różne, że tak powiem, duszpasterskie też sprawy rozważali, nie? I właśnie jakiś wykładowca powiedział, że no w takim wypadku nie można człowiekowi udzielić rozgrzeszenia, bo to jest po pierwsze sytuacja, w której się godzimy na grzech, mimo że go nie popełniamy, to żyjemy w pewnym niebezpieczeństwie grzechu, no ale wtedy mówię, no dobra, no ale co jeżeli ludzie się sprawdzili, bo co innego, gdyby zamieszkali, rzeczywiście, nie wiem, po 2 tygodniach by się okazało, że po prostu nie są w stanie, że tak powiem, trzymać rąk przy sobie, nie? No i będzie to, co będzie. No wtedy jasne, wtedy rozumiem, że to jest pewnego rodzaju zgoda na grzech, nie? Ale jeżeli mamy parę, która, nie wiem, rzeczywiście zamieszkała ze sobą, powiedziała, słuchaj, spróbujmy, chcemy żyć w czystości i rzeczywiście mija rok i słuchajcie, są, wiecie, trzymają się, są czyści, jakby nie współżyją, jadą do małżeństwa, chcą współżyć dopiero w małżeństwie. No czyli de facto nie ma tego powodu, że oni sobie ułatwiają grzech, bo potrafią sobie powiedzieć nie. Kochani, to wtedy zawsze słyszałem argument, jest argument, który się bardzo często podaje w teologii moralnej, że wtedy nie wolno mieszkać razem, dlatego że to jest tak zwane zgorszenie publiczne. Czyli inni ludzie, którzy na przykład wiedzą, że oni są katolikami, bo chodzą do kościoła, przyjmują komunię, no ale ludzie wiedzą, że oni mieszkają razem, więc prawdopodobnie współżyją, więc jest to zgorszenie. I słuchajcie, to jest argument, którego ja nigdy nie rozumiałem. A on się w teologii moralnej, jestem przekonany, że większość księży, której uczono, to tak ich uczono. No chyba, że nie wiem, ja spotkałem się z czymś dziwnym, ale wydaje mi się, że wszędzie w seminariach tak właśnie uczono, że to jest tak zwane zgorszenie publiczne i z tego powodu to jest niedobry pomysł, nie? Kochani, po pierwsze to uważam, to jest takie strasznie złe podejście do natury człowieka, który od razu zakłada, że tam musi być grzech. A po drugie, jeżeli masz wątpliwości, czy ktoś coś robi, to idź zapytaj. A nie opieraj tego, czy na przykład komuś można udzielić rozgrzeszenia, czy nie, bo ktoś coś będzie o tym myślał. I teraz uwaga, kochani, żeby było jasne. Ja absolutnie uważam, że mieszkanie przed ślubem, również bez współżycia, nie jest dobrym pomysłem. Nie mówię tego w kategoriach grzechu, nie grzechu, nie, bo grzechem jest współżycie przed ślubem. Ale samo mieszkanie ze sobą przed ślubem nie jest grzechem, kochani. No nie jest, koniec, kropka, nie jest. Że jest niezbyt szczęśliwym pomysłem, ja się z tym zgadzam. I prawie każda para, która do mnie, czy nie prawie, każda para, która do mnie przyjdzie i zapyta mnie o radę, czy powinni, czy nie powinni, no to poza jakimś wypadkiem, kiedy to naprawdę nie jest możliwe, nie? No taką mają sytuację, że to nie da się inaczej, to jeżeli tylko to jest możliwe, to zawsze powiem, żeby tego nie robili, bo to im po prostu może bardzo zaszkodzić w budowaniu związku. Nie chcę wchodzić w ten temat, ponieważ poruszałem to już wielokrotnie w różnych moich, albo w Q&A-ach, albo jest też na pachnidłach. O tę konferencję. Dlaczego to nie jest dobry pomysł? Mówię, poza kwestią współżycia, tylko w ogóle samo mieszkanie razem przed ślubem. Więc nie chodzi mi o to, że to jest świetny pomysł. Ale uwaga, to nie jest pomysł grzeszny albo niegrzeszny. To jest pomysł, który może być pomocny albo nie. Ja uważam, że jest bardziej mniej pomocny, więc jasne, że nie warto robić rzeczy niepomocnych. Ale jeżeli mamy podejmować jakieś decyzje albo dawać komuś dostęp do Pana Boga dlatego, że ktoś coś o tym sądzi. Koniec, to jest właśnie to, co mówi Paweł. My jesteśmy tak zależni od tych opinii, tak zależni od tego, co kto powie. Kochani, ja się tego w sobie bardzo wstydzę. Rzadko mi się to zdarza, bo wiecie, że ja się zasadniczo nie szczypię. I jakby, no właśnie, może powinienem. Właśnie, ale właśnie nie. Bo jeżeli jestem przekonany, że coś jest ewangeliczne, co innego, gdyby było to tak, że to jest jakiś tam mój sąd na jakiś temat, nie? Jeżeli jestem przekonany, że to moje przekonanie, że to jest ewangeliczne, zgadza się również, że tak powiem, z nauczaniem Kościoła, nie z opiniami ludzi w Kościele, ale z nauczaniem Kościoła tym takim, wiecie, stricte, tym takim korzeniem nauczania, to guzik mnie powinno obchodzić, co taki biskup albo taki ktoś, albo ktoś tam powie. Kochani, ja mam takie coś, że czasem mam taki blok w głowie, nie? Że się tego boję. I ktoś powie, no to odejdź, bo to jest jakaś chora instytucja. To nie o to chodzi. To jest we mnie problem, a nie w tej instytucji. Oczywiście ta instytucja ma problem, ale gdybym ja był człowiekiem wolnym, ewangelicznym, człowiekiem, który słucha tylko Pana Jezusa, który słucha Ewangelii, tak jak święty Paweł, który myśli, jestem niewolnikiem każdego człowieka i znajdę do niego drogę, żeby mu głosić Ewangelię, to miałbym w nosie to, co ktoś sobie pomyśli. I kochani, chcę się tego uczyć, bardzo chcę się tego uczyć. Chcę od świętego Pawła brać tę odwagę. On mówi, stanę się wszystkim dla wszystkich. Wszystkim dla wszystkich. Pójdę w miejsca, gdzie powiedzą, nie powinieneś. Będę głosił sposób, w jaki powiedzą, to uwłacza powadze kapłaństwa. A mam to... Wybaczcie mi, kochani. Tak. I teraz znowu, wiecie, to jest ciekawe. To jak to mówię, to już wiem. Ja już mam taki kontekst w głowie i jest mi wstyd za ten kontekst w głowie, że już myślę, kto to wykorzysta, żeby mnie... A niech to robią. Moje pytanie jest takie, czy to, co chcę robić, to chcę służyć Ewangelii? I czy to nie jest oczywiście tylko moja Ewangelia, bo to jasne, że można popaść w takie niebezpieczeństwo, że to jest po prostu moja prywatna Ewangelia. Tylko czy ta moja prywatna Ewangelia to jest Ewangelia, której Kościół naucza od 2000 lat? I uwaga, i to nie oznacza opinie różnych księży na temat tej Ewangelii, bo my niestety to robimy. Ale księża mówią, że to i tamto. No to niech mówią. Pytanie, co Kościół od początku o tym mówi? Jakby czy jest w nauczaniu Pana Jezusa i potem ciągniętym przez oficjalne nauczanie Kościoła? Kochani, wbrew pozorom, w oficjalnym nauczaniu Kościoła bardzo niewiele rzeczy jest ustalonych. Te najważniejsze są, to prawda. A cała reszta jest pewnego rodzaju zwyczajem, znakiem czasów, rzeczami, które wcale nie są objawione, niezmienne i tak dalej. Ale myśmy z nich zrobili rzeczy święte i potem właśnie żyjemy w takim klinczu niewoli, w takim klinczu zniewolenia, kochani, zniewolenia wiarą, zniewolenia Kościołem, zniewolenia zasadami. I kiedy to mówię, to jest bardzo ciekawe. Już mam to wszystko w głowie. On się szykuje do odejścia z Kościoła. Dlaczego nie pojawia się pytanie, czy on jest wierny Ewangelii? Dlaczego nie pojawia się pytanie, czy to, co mówimy, to jest głoszenie wszystkim wszędzie, że stanę się wszystkim dla wszystkich. Ale moja opinia jest taka, że no właśnie, no nie. Ciągłe wracanie do korzenia, ciągłe wracanie do Ewangelii, ciągłe wracanie do Pana Jezusa, ciągłe wracanie oczywiście do tego, co Kościół jakby z tym robi, to jasne, ale Kościół, a nie taki albo inny duchowny. Właśnie również ja, nie, tylko Kościół. Tu jest pytanie, które powinniśmy nieustannie sobie zadawać, o wierności Ewangelii. Paweł mówi, że stał się sługą Ewangelii i że pójdzie na każdy sposób wszędzie do każdego, żeby chociaż niektórych ocalić, przekazać im prawdę. I nie będzie się bał niczego. Chcę tak. Chcę tak. Nie chcę się tak bać. Pomyślcie proszę też o tym. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, to by było na tyle w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Serdecznie Wam za nie oczywiście dziękuję. Jak zawsze bardzo się cieszę. Widzimy się za tydzień w kolejnym. Kochani, dzisiaj co to jest? Dzisiaj jest niedziela. Dzisiaj oprócz zwyczajowych tysiąca spotkań langustowych, czyli tam CNN, Pismo Święte, Mocno Stronniczy, Dobranocka, Historie Potłuczone. Kochani, ile by tego w ogóle robimy? Robimy. Ile tego jest? To jest niepojęte. To kochani, dzisiaj będą jeszcze dwa spotkania na żywo. Tak, zapraszam Was dzisiaj o godzinie 19:00. Będzie różaniec na żywo. Jeżeli ktoś ma ochotę się pomodlić dzisiaj w niedzielę. A o 19:30, troszeczkę wcześniej niż zazwyczaj, ale po prostu chcę to zrobić zaraz po różańcu, będzie, kochani, będą zasypiaki na żywo, czyli kompleta na żywo. Mówiąc krótko, w niedzielę się pomodlimy. Gdybyście mieli ochotę, zapraszam Was na te live dzisiaj o 19:00 i o 19:30. To tyle. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia. Z Bogiem. Pa, pa.